Hello, mój drogi, natychmiast łączymy się z ulicami Warszawy. Co za straszne rzeczy się dzieją?
Nie, tutaj na mojej ulicy robią chodnik. Jest po prostu... Cywilizacja dociera. Powoli.
Kijem ich, kijem. Zerwij gałąź z drzewa, albo nie zrywaj gałęzi z drzewa. Nie zrywaj, znajdź.
Leżą powalone krzaki, powalone konary, przesuwają się płoty po to, by ludzie mogli... Nie w błocie, kulturalnie iść do szkoły.
Apokalipsa. Do pracy. Małe miasta.
Małe miasteczka.
Burmistrz pieniądz dorwał i teraz buduje. Nie buduj pan. Zostaw pan. Po co asfalt panu? Po co chodnik?
Prowadzę od kilku tygodni psychologiczną wojnę ze sroką.
O.
Która nawiedza mnie gdzieś tak między trzecią a piątą rano. I odgłos brzmiącej sroki to jest więcej taki strzelający kałasznikow.
Ładnie ci to wyszło.
Coś nie, no, trenuję, bo faktycznie po to próbuję ją odstraszać.
Słyszysz ją często, faktycznie. To było słychać, że słyszysz często srokę. Spokojnie, jesteśmy z tobą.
Plus ona skacze po dachu, więc to jest takie... Jest na swój sposób uroczy, ale... Ale zakłóca jednak sen.
Co myślisz, że sprowadza srokę w te rozwijające się dzielnice?
Co myślę?
Co myślisz, że sprowadza srokę w te rozwijające się dzielnice?
Jakieś są tańce godowe. One tutaj prowadzą jeszcze jakieś wewnętrzne wojny z wronami, wiesz? Mam wrażenie, że te sroki, czy wrony próbują atakować srocze gniazda. Bardzo... Może zupełnie odwrotnie, bo oba ptaki są drapieżnikami.
Sroka jest drapieżnikiem?
To przynajmniej padlinożercami.
Sroka jest sępem?
Sroka jest takim padlinożercem.
Małym sępem.
Ale takim małym ptaszkiem to by nie pogardziła w gniazdo, ani jajeczkiem.
No tak, znane są z tego, że kradną te ptaki. Czy to te tak. Ptaki? Te ptaki. Nawet małe takie... piskle urodzone gdzie indziej obok, to też podwędzi?
Może zostać zaatakowane. Sroki, sujki, drapieżniki.
Eksterminuj.
Eksterminacja jajek.
Czy powinniśmy móc strzelać do srok?
Nie, ale już to piękne ptaki są na... Nie, ma takie błyszczące te lotki i pióra ogona, takie wiesz, zmieniące się, modre, przechodzące
mój
z
drogi,
fioletu.
Ale jeśli Linda Ewangelista weszłaby do banku i zastrzeliła dwie osoby na miejscu, ukradła złoto, to byś nie mówił o tym, że nic mamy jej nie robić, bo jest piękna.
Nazwałbym ją moją małą sroczką.
Mój drogi, dwa dni temu napisałeś do mnie, żebym się przygotował ze sliperów do draftu. Jako, że obudziłem się 30 minut temu po oglądaniu Sopranos, była to pierwsza rzecz, którą zacząłem robić, żeby być przygotowany, żebyś mnie nie nakrył, że nie mam, więc mam. Czy to ma być część jakiejś konwencji, część jakiejś dłuższej rozmowy, czy...
Ja tak sobie wczoraj w nocy rozmawiałem sam ze sobą i trochę udawałem, że jesteś obok.
No to tak,
Stany wcześniej, kiedy trochę śnisz, trochę ci się wydaje, trochę dzieje się coś naprawdę. Żeby tak spróbować przez te najbliższe kilka dni, jeśli to możliwe oczywiście, spróbować sobie przejść przez kilku, tak nie wiem, dziennie dwóch, trzech graczy, żeby sobie spróbować opowiedzieć o tym, kto jest, kto co tam ma, że tak powiem, w swoim potencjale, w swoich możliwościach, talencie, umiejętnościach, a najważniejsze, komu czego brakuje, bo to jest zawsze fajne.
Tak, pamiętajmy, że ci koszykarze mają 20 lat i już nic nigdy się nie nauczą. To, czego,
nie,
czego brakuje, ale pewnych rzeczy nie przeskoczą, tak? Więc wskazanie rzeczy, których nie przeskoczą.
Tak, więc wiesz co, ja się
podcasty motywacyjne dla koszykarzy. Będziemy im podsyłać. No, przepraszam.
Ja tak się zastanawiałem, Maciej, taki najpierw, nim przejdziemy do już takich szczegółów, to jakbyśmy tak zaczęli od takiego dużego kwantyfikatora, to czego ty byś, jak masz taki prospekt, masz chłopaka, który ma powiedzmy 18, 20 lat, czego byś chciał, żeby on miał, a czego byś unikał tak z definicji? Jak zobaczyłbyś na przykład czegoś nie ma, to nie, to tego gracza nie biorę, bo boję się, że on nigdy nie przeskoczy pewnego jakby poziomu w danej dziedzinie, w danej umiejętności. Na co patrzyłbyś w pierwszej kolejności?
Zapytałbym się go o jego zainteresowania pozakoszykarskie i czekałbym, aż udzieli mi przynajmniej 30-sekundowej odpowiedzi.
Dobra, to jest oczywiście pierwszy...
Tak, znaczy tak, próbowałbym...
Który możesz prowadzić. Ale Maciek, to jest jakby niezmierzalne, w tym sensie, że tego w ogóle nie widzimy i tego nie czujemy. I to ja mam szczerze mówiąc największy mam żal o to, że nie ma takich wielkich...
Kolorowych jarmarków! Blaszanych zegarków! Przepraszam.
Że nie możesz sobie zbudować żadnego profilu osobowości. Mam wrażenie, że tego nam najbardziej brakuje
takiej
wiedzy.
Tak.
O NBA, to się wiesz, kto jest kim, bo...
Nie, znaczy o debiutantach. Już w tym NBA to nie jest tak źle. Już można się czasem gdzieś dopatrzeć, doszukać i dowiedzieć. Ja wiem, że ty będziesz zawsze twierdził, ale mój drogi, czy ich żony ich znają? Czy ich kobiety ich znają? Czy twoja żona cię zna tak dobrze? W 100%. Wiesz, o co chodzi? Nikt nikogo tak dobrze do końca nie zna jak matka. Nie jesteśmy ich matkami. Wiem, co chcesz powiedzieć. Ja od razu idę na drugą stronę, żeby powiedzieć, wiesz, trochę tych koszykarzy z NBA można przez lata poznać, mniej więcej dowiedzieć się, kim są. Masz rację, dużo rzeczy o nich nie wiemy. I dobrze, a może i źle.
Nie wiemy.
O debiutantach zwłaszcza.
O tych chłopakach nie wiemy nic.
Mm-hmm. To masz rację.
Dlatego to
pierwsza rzecz by była, którą chciałbym wiedzieć, wiesz, bo właśnie dlatego, że nie wiem, bo wiedziałbym mniej więcej, jak on biega szybko, sprawdziłbym na kombajnie, jak on skacze, gdzie ramiona się zaczynają, gdzie się kończą, głowa, gdzie się zaczyna, gdzie włosy, włosy, gdzie się kończą, jeśli ma włosy, stopy, gdzie się zaczynają. To bym wiedział, bym w stanie zmierzyć to, byłbym w stanie porozmawiać też z innymi ludźmi, którzy trenowali tego człowieka i pewnie usłyszałbym od nich najczęściej, to jest, domyślam się, straszne dla tych trenerów, żeby się dowiedzieć tego, kim jest ten młody obywatel, idziesz do trenera jego z koledżu i on ci mówi, chcę go sprzedać, był super, był fantastyczny, kolejny Matt Maloney, jeśli z małej uczelni.
Ja myślę, że ten jakby sposób dochodzenia do prawdy jest jednak bardziej złożony. Że tutaj nie, jak wiadomo, że trener nie powie ci nic, tak? Takiego, czego byś nie wiedział, więc myślę, że się gdzieś tam szuka głębiej. Jeśli rzeczywiście ten scouting jest tak głęboki, że chodzisz po sąsiadach i pytasz, czy był dobrym synem, czy był dobrym, czy pomagał nosić zakupy pani Brown, jestem ciekaw, czy to rzeczywiście idzie tak głęboko. Ja myślę, że przy tych naprawdę takich prospektach top 5, top 10, to myślę, że tam jest wszystko rozpisane na niemalże każdy dzień jego życia. Co robił, gdzie był, z kim się widział, jaka jest, matryca jego znajomych, kolegów, czym się zajmuje, jakie ma oceny, Wszystko jest jakby napisane, moim zdaniem. Wszystko jest sprawdzone, prześwietlone, bo to są ustawiasz ten draft, ale z drugiej strony jak patrzysz na to, znaczy ustawiasz swoją przyszłość trochę, biorąc numerem 1-5, ale z drugiej strony jak patrzysz, ile jest bustów, relatywnie to jest pewnie pół na pół, no to widać, że ten scouting albo albo, znaczy, że gdzieś jest jakiś problem z tym scoutingiem, tak?
To jest take jednego z podcasterów amerykańskich przy futbolu, którego słucham, Dave'a Damaszeka, który mówi, żebyśmy się śmiali generalnie ze scoutów, bo oni trafiają jakieś 50-50, to my moglibyśmy trafić z zamkniętymi oczami i powiedzieć, że ten będzie dobry, ten nie będzie dobry, jeśli to jest 50-50.
No tak, no bo to trochę jak małpa.
Rafał.
No, małpa też by wskazała. No. Rafał.
No, swoją drogą...
Rafał nie ma złego standingu.
A jak ostatni rok? Taka krytyka, a Rafała za ostatni rok. Nie wiem, co się działo w ostatnim roku, Rafał. Czy nie, czy twoja pozycja nie spadła? Żartuję.
Ale czy Rafał miał jakiś... przepraszam, kogo Denver wzięł? Jak szczerze mówiąc, jak Denver nie biorą z Europy, to moim zdaniem to nie jest wina Rafała.
Tak, no przecież żartuję.
No, w tym sensie, że nie przekonał, że zawodnik z Europy jest lepszy.
No, na tej zasadzie, no. Ja czekam, aż on przekona ich, że Juancho Hernán Gómez powinien grać. Spędziliśmy chyba 6 godzin rozmawiając o Juancho Hernán Gómezie w trakcie poprzedniego sezonu. Wszyscy czekamy na Juancho Hernán Gómeza. Mój drogi, wiesz co, ja też się zastanawiam nad tym, znając kilku sportowców zawodowych, koszykarzy, może młody byłem... Patrzyłem inaczej na to, niż teraz bym spojrzał, ale znałem ich też tak, miałem wrażenie, że wiesz, że ja, próbując się dowiedzieć o nich czegoś, nie spodziewałbym się nagle, że on mi powie, że czyta księgę snów Borgesa, ale tylko na pewno bym usłyszał, o, gram i tu wymienia grę, Fortnite, gramy przez sieć, tak, przez 3 godziny. Ja mówię, dobrze, okej, to nie chodzi o to, że ja będę zrozpaczony, że o Boże, kolejna osoba, która gra w Fortnite, tylko gdybyś mógł mi chciałbym usłyszeć, wiesz, zdania budowane. Tylko nie, że zdania kończące się po trzecim. Tak, ja bym chciał usłyszeć tak 6-7 zdań, tak? I tyle. Ale to jest rzecz, o której teraz pomyślałem, nie zastanawiałem się nad tym specjalnie. Chciałbym wiedzieć, że biorę kogoś, kto ma coś pod tam, wiesz, wyżej, no. No.
Ja tak się też zastanawiałem
trochę
nad tym.
30 sekund, przecież to nie jest dużo, żeby powiedzieć, co robisz. Tylko gotować chyba, lubię. Jajka zrobię.
Chyba bym wolał gracza, który ma, powiedzmy, nieukształtowany do końca rzut, albo jest, powiedziałbym, nie umie sobie dobrać pozycji rzutowych, albo ma takie, wiesz, czasem tunelowe widzenie, jak wchodzi pod kosz.
No widzisz, ja kompletnie odwrotnie myślę, wiesz?
Ale gracza, który ma tak zwany, wiesz, ma ten burst, ma to depnięcie, ma skoczność, ma dynamikę.
Ja bym odwrotnie poszedł. Zauważam w ostatnich latach, że najbezpieczniej jest wybrać kogoś, kto umie rzucać. Czy to ma być Luke Kennard, czy to ma być Josh Hart. Nawet jeśli bierzesz ich dalej w pierwszej rundzie, to potem trafiają ci 40... No tak, ale mówię, wiesz, to nie są... To zaraz mogą być style. Jeden i drugi. Hart może być stylem. Kennard trudno, bo on został wybrany po Mitchellu. Kibice w Detroit tego nigdy nie przeżyją, że wybrali go po Mitchellu. Ale to są gracze, którzy umieją rzucać. I teraz patrz na graczy, którzy nie umieją rzucać i którzy przez poprzedni cały sezon byli bastami, albo przez większość sezonu byli bastami, zostali wybrani w top 3 draftu. Josh Jackson i w top 4 draftu. Markelle Fultz, hej, Markelle Fultz nawet trójki nie trafił. Fultz, Lonzo Ball i Josh Jackson.
Robienie teraz Fultza, robienie, wiesz.
No ale przepraszam, cholera, gość grał ile meczów?
Ale jeden? Był kontuzjowany.
Nie, ale nie umie rzucać nagle, rozumiesz? Nie mieli kiedy widziałeś, żeby on trójkę trafił, która do obręczy dolatuje. Jak już grał, to nie rzucał za 3. Nagle okazało się, że zapomniał, że rzuca za... Ja wiem, jak on wygląda. Wiesz co? To jest swoją drogą teaser tekstu, który pisze o klasie draftu 2017, rok później. Dziś, jutro. Tak. Więc ja
kiedy
bym...
będzie?
Wiesz co? Dziś jak skończę, jak nie skończę, to jutro. Więc to tak
super
wygląda. Postaram się dziś. Mój drogi, ja bym wziął kogoś, kto umie rzucać. Wydaje mi się, że to jest najbezpieczniejszy pick.
Ale nawet gościa, który nie ma wejścia pod kosz, który jest wolny, który nie ma...
No ale widzisz, zależy, z którym numerem wybieramy, bo to jest ważne, tak? Z którym numerem. Ja bym wybierał już po 10.
No nie, ale...
Po 10. No. Tak się powiem. Jeśli wybierałbym już poza pierwszą dziesiątką, jeśli pierwszą dziesiątką ma być nasza szansa na... Wiesz, szansa, żeby strzelić All Star, tak? To poza dziesiątką wybierałbym gościa, który umie rzucać.
Okej.
Poza dziesiątką, tylko jeśli nie umiesz rzucać, żebym cię nie wybierał. Znaczy, jeśli miałbym oceniać, nie umie rzucać, średnio rzuca, umie rzucać, to wziąłbym kogoś, kto umie rzucać, a nie kogoś, kto średnio rzuca. Wziąłbym kogoś, kto umie rzucać i zobaczyć, co się stanie wokół jego gry, co możemy w stanie zrobić przez player development z całą jego grą inną. Może on nie być nigdy All-Starem, ale może być JJ-em Reddickiem na przykład i bym się nie obraził, jeśli wziąłbym
kogoś takiego. Ja bym chyba wziął gościa, który jest jednak, wiesz, dynamiczny, silny, skoczny, szybki, zrywny, ma pierwszy krok, wychodząc z założenia, że resztę się doszlifuje, a tego atletyzmu, czy tej siły dynamiki się tego nie nauczysz.
Nie nauczysz. No widzisz, to moje wątpliwości są dotyczą tego, czy na pewno się doszlifuje na przykład rzut.
No wiesz, jak masz 18 lat, 19 lat, to jeszcze można nad tym pracować.
Ale widzisz, czy ty nie wymieniłeś teraz na przykład Jonathana Isaaca, który poszedł z szóstką? Wiesz, o co chodzi. Tacy gracze potrafią być wybierani wysoko.
Michaela
Kidda-Gilchrista.
No właśnie, no.
W życiu by teraz nie poszedł MKG tak wysoko, nie? Ale wiesz, czy nie wymieniłeś jakiegoś gracza, na którym się ludzie właśnie zastanawiają, czy nie wybrać go z piątką, z szóstką, czwórką, siódemką, ósemką, tego typu. No tak, to zawsze będziesz, wiesz, chciał ten atletyzm wziąć i myśleć o nim w takich kategoriach, że damy, wiesz co, może tak, jeśli ja już miałbym takiego atletę na rękach, przepraszam, tam nie wiem, czy nie zgubiłem jakichś konkretów, które wymieniałeś, więc jeśli zgubiłem, to mnie od razu poprawię. Jeśli wziąłbym takiego atletę, jeśli miałbym takiego atletę na rękach, to może mógłbym go wziąć bez rzutu doszlifowanego, gdyby był mi w stanie opowiedzieć 30 sekund o tym, jak gra w Baldur's Gate. Wiesz, o co chodzi.
Jaką ma taktykę?
Tak, jaką ma taktykę. Ja nic nie wiem o tej grze.
Lubię się przyczaić i przyłożyć siekierą za winkla.
Na przykład. I wiesz, i byłoby ha, z naszym łysym GM-em. To może, jakby by mnie w stanie przekonać swoją... Bo, to jest niesamowite. 30 sekund. O życiu, powiedz mi, ale gdyby był mnie w stanie przekonać wszystkim innym, poza dobrze, ten rzut dobrze, popracujemy, gdybym widział jakąś, wiesz, ambicję w nim, nie wiem, jakąś pracę, chęć, trenerzy by mówili, że on faktycznie był pierwszy na treningach i tyle i już by tak mówili, to może bym w to uwierzył, że faktycznie tak jest, no. Zresztą, kurczę, myślę, że to nie jest tak trudne rozpoznać charakter gościa.
Wiem, ale czy byś na przykład odpuścił motor? Jakby gość miał momenty takiego przysypiania w meczu.
To nie, to bym go nie wybrał. Jeśli nie umie rzucać i ma motor średni, to nie dziękuję.
Nie, powiedzmy rzuca, nieźle rzuca, ale nie ma motoru. No.
A Boże, i co, i wygląda jak ptak z niebios? Jest szerokie, długie dłonie, tak jest atletą, super? Tylko, że motoru nie ma?
Jest trochę wycofany.
Kompletnie nie biorę. Nie, ja w ogóle dobrze. Dla potrzeb programu teraz mówię, kompletnie mnie interesują mnie gracze bez motoru.
No właśnie. Więc jak masz takiego bambę...
Scouting Polonii Leszno, przepraszam.
O którym słyszysz, że on może nie mieć motoru, że on przysypia momentami, że jest poza grą, że nie wiem, że potrafi się sfrustrować jakimś zagraniem.
Był taki mecz. Jeden mecz. W zeszłorocznym cirkucie, przepraszam, że wejdę ci w słowa, ale to jest dokładnie to, co mówisz. Był taki mecz w zeszłorocznym cirkucie, te trzy mecze. Zrobimy je z Sebastianem jeszcze w tym roku, trochę później, w piklach, ale jednym z tych meczów, i to by wiesz, to są pokazówki, ale który to był mecz? Nike Hoop Summit to nie jest pokazówka. Któryś z tych meczów Bamba grał i czy to chodziło o jakieś 10 minut, gdy już wszyscy grali, wiesz, na powiedzmy 90%, na 100%?
Ale ten mecz w ogóle jest na 90%, na 70%.
Wiem, ale chodziło o jakiś fragment meczu czy coś, musiałbym się wrócić, ale zapisałem sobie, mam nawet w notatkach zapisane, gdzie jest Bamba. Bamba gra i pamiętam, że gdzie on był? Na tej zasadzie, tak jak Andrew Wiggins, o. Hej, gdzie jesteś, stary, na boisku? Czy ty grasz? No, to jest taka mała obawa. Nie wiem, może za mądry jest. Może jest za mądry, żeby grać w koledżu za darmo. Powstaną think pieces małych redaktorów w okularach.
Ja szczerze jestem trochę rozczarowany, że on jednak poszedł do tego draftu, wiesz? Ja liczyłem, że on jednak powie, że nauka jest ważna i tak historia się... że on zostanie 2 lata.
Że jest tak małym cynikiem, żeby nie widzieć, że jest okradany.
Że on hoduje te kryształy i one dopiero będą w styczniu. I on chciałby te kryształy zobaczyć, wiesz. Coś takiego. A tutaj wiesz, no to ta historia się tak trochę... No zabrakło mi czegoś.
Piszę tekst o najlepszych atletach w historii sportu. I przy okazji, jeśli ktoś mógłby mi pomóc w zakresie piłki nożnej, to poprosiłbym o kilka nazwisk. Nie muszą to być jakieś długie opracowania tych nazwisk, żeby mi sprzedać tych graczy, ale może dwa, trzy zdania, do których jesteś absolutnie przekonany, drogi słuchaczu, że to byli najbardziej atletyczni gracze w historii piłki nożnej. Mówiąc atletyzm, mam na myśli oprócz warunków fizycznych, które może w piłce nożnej nie muszą być aż takie jak w koszykówce. Nie musi chodzić o to, że ktoś jest, nie wiem, wysoki, ale nie wiem, jest jakiś element atletyczny w budowie ciała, może, nie wiem, niewysokich piłkarzy, nie wiem co to jest, nie wiem czy ma szybkie kostki, czy nie wiem co to jest, długie nogi, no nie, no
masz,
nie wiem, powiedz.
Masz nisko osadzone siedzenie.
Coś takiego, dobrze. To już na twoje rozumienie, słuchaczu, jeśli chcesz mi pomóc, i takie aspekty typowe, typu szybkościowe, zmiana kierunku, przyspieszenie, takie rzeczy, siła fizyczna, takie rzeczy. Z historii piłki nożnej, na mail Mats...
Zwierzak, ja bym powiedział zwierzak Ronaldo, ten brazylijski.
Poproszę mac.kwiatkowski@gmail.com. mac.kwiatkowski@gmail.com. Bo piszę od dwóch miesięcy piszę coś takiego i chcę znaleźć tych absolutnie najlepszych.
Inne dyscypliny sportu? Jest to Usainie Bolcie?
Wiesz co, no fajnie, no musi być, no oczywiście, że jest Usain Bolt, ale myślę o atletach cały czas, no. Inne dyscypliny sportu poza tymi najbardziej popularnymi, to bym chciał mieć.
A w siatki kogoś wymyśliłeś?
Z siatkówki mam, tak. Mam. Tylko nie mogę się zdecydować, bo ich dwóch było. Takich samych.
Zwerwer.
Ron Zwerwer. A pamiętasz Petera Blanche, rozgrywającego?
Pamiętam.
Holandia była piękna.
Blanche to był taka, wiesz.
Blanche był rozgrywającym, tak? Tym 2-5.
Rozgrywającym, no, był takim...
Nieprawdopodobnym.
Pasusiem trochę, no.
No, nie, ale pod kątem... Pod kątem atletycznym. Mam prośbę taką, jeśli będziecie mi tych piłkarzy wrzucać, ja tak myślę o tym i to, mi to nie wychodzi. Pomyślcie, czy byli jacyś biali ludzie, tak? Biali ludzie też.
Nie, no
tak?
biali...
Znaczy, ja nie mówię tego, że ja chcę tu strasznie wszystkich białych, bo to są generalnie, no, co mam kłamać, no, jest to zdominowane przez czarnoskórych.
Tobie nie chodzi o boską technikę.
Nie, o właśnie, no, nie chodzi mi o technikę i talent, tak? Więc możecie popatrzeć też z trzeciej ligi angielskiej, Wigan Athletic, nie wiem, ktoś... Znaczy, wiesz co, powiem tak, kurczę, no, to nie jest tak, że gość grał 2 sezony, nie? Bo był atletą. W drafcieśmy go wybrali i nie umiał rzucać i pod kopułką nic nie miał. I teraz grał, wiesz, z nami przez 2 sezony. No jednak chodzi, żeby reprezentować formę sportową przyzwoitą. Ogólnie powiem. Może być GKS Katowice, może być. Mój drogi, więc gdyby ktoś miał, to dziękuję. Bardzo mi się to przyda. I na pewno podziękuję wtedy, pisząc. Wspomnę.
Wiesz co, myślę,
mój drogi,
to musi być, przepraszam, ja tylko 2 nazwiska.
Dajesz.
Myślę, że musi być Mark over Mars.
Mark ponad Marsem?
Mark ponad Marsem, nie wiem, czy nie dał Erika Canton.
Dobrze, widzisz, ja się boję teraz tego, żeby się nie rozpętała dyskusja w komentarzach i potem te
nie,
najlepsze
proszę,
będą tam.
Nie, proszę, zacznijmy to, ruszmy to.
Najbardziej atletyczni piłkarze. Piłkarze, proszę o piłkarzy. Mój drogi... gdzie my byliśmy? Byliśmy na tych atletach, wiesz, no ja bym oczywiście chciał takich ludzi jak Jonathan Isaac, takich ludzi w drafcie, no chciałbym ich oczywiście, no gdybym miał wybierać, to zawsze chciałbym atletę, no bo sam lubię na niego patrzeć, więc chciałbym wziąć gracza, na którego lubię patrzeć z numerem 1, 2 draftu, gdybym miał taki wybór.
Plus, wydaje mi się, że chcesz też gościa...
Szybkość i długość, to jest coś, co bym chciał.
Tak, koszykówkę, który potrafi bronić kilku pozycji. I który stara się w obronie. Może nie wszystko mu wychodzi, ale ma ten taki, wiesz, nie odpuszcza, tak? Nie głupieje w obronie. Nie.
I to jest ciekawe, to jest to, o czym mówimy. Jeśli wyróżniliśmy trzy takie główne wskaźniki, atletyzm, rzut i motor. Może tak być? Czy ja przesadzam? Nie, motor, jeszcze głowa musi być, przepraszam.
Głowa też musi być, no bo to wiesz, głowa i defensywa.
Czyli motor to nowy, dobra, atletyzm, rzut, głowa i teraz ten motor. Jako taka czwarta, czy 3,5, czy ważna część? No ważna część.
Nie,
no.
Czwarta.
Ale kurczę, mam wrażenie, że to jest w nawiasie.
No dobrze.
Atletyzm, rzut, głowa i ten motor jako taki czynnik, gdy... Bo Bamba na przykład jest człowiekiem, który ma atletyzm, rzutu nie i głowy mamy zastrzeżenia. I nagle mamy zastrzeżenia do dwóch rzeczy.
Nie wiem.
Bamby,
no.
Nie?
No.
I motor to jest też coś, mamy zastrzeżenia, nie?
Tak. Więc trochę opieramy to na tym, na prawie 10 stopach, jak podniesie rękę, tak?
Mm.
I tym, że był w kombajnie, był najszybszy.
Wczoraj byłeś taki piękny, Moł, w Palmie, dziś nie.
Nie, bo wiesz, no naprawdę, zacząłem się bardzo głęboko zastanawiać, bo tak patrzysz na te silne strony, słabe strony i potem jak widzisz, że gość nie jest specjalnie atletyczny, nie umie kończyć pod tym, jest wolny, nie ma pierwszego kroku, myślisz sobie, kurczę, on tego nie przeskoczy, a w realiach NBA jeszcze sobie nie dawał na poziomie koledżu z tym radę. Jeśli tłamsili go gorsi gracze, wiesz, gdzie 98% nigdy nie będzie grało profesjonalnie w koszykówkę, w sensie na poziomie NBA, no to jest jakiś kłopot. Ja nie jestem pewien, czy chciałbym mieć takiego gracza. Dlatego na przykład nie jestem w stanie kupić Knoxa.
Dlaczego nie jesteś w stanie kupić Knoxa? Bo Knox nie jest przypadkiem człowiekiem, który ma atletyzm, ma rzut i ma głowę?
Ale jest wolny.
Dlatego
ale
był prawie moim sleeperem?
Ale jest wolny.
Czy ja wiem, czy on jest wolny? On jest wysoki, on ma 2,6 cm wzrostu. Jak biegał?
Wolny jak kartofel.
A masz jego dane z biegów? Nie pytam się złośliwie, tylko czy masz? Bo nie widziałem ich, oglądałem go w grze, nie wydawał mi się wolny.
Nie, myślę też, że on właśnie nie umie, nie ma tego kończenia pod obręczą.
On czegoś musi nie mieć, bo jak to jest możliwe, że człowiek tak... Znaczy John Calipari mówił o tym, że wbrew sobie, on zawsze mówi, że pcha tych chłopaków, wypycha ich nogą przez drzwi, żeby szli po pierwszym sezonie do NBA, ale nawet on powiedział, Calipari, co ciekawe, że Kevin Knox powinien zostać na jeszcze jeden sezon w Kentucky.
Jest jednym z najmłodszych kandydatów do tego draftu.
Skończy 19 lat dopiero teraz, zaraz skończy.
Tak.
Młodziunki.
On jest chyba drugi najmłodszy.
Młodziunki.
Ale wiesz, też są zastrzeżenia, że on ten motor jest taki, wiesz, ciepły, gorący. Kiedy mu idzie, to mu idzie. Jak mu nie idzie, to tak, wiesz...
Trzymamy kogoś, to... No dobrze, ale widzisz, to jest człowiek, który ma atletyzm. Czy nie ma atletyzmu, twoim zdaniem? Tylko dlatego, że jest wolny, odbierasz mu cały atletyzm?
Ciągle ma tego dużo baby fetu.
To 2,5. No to jeśli ma pół atletyzmu, jeśli ma... No dobra, jak wejdziemy w połówki wejdziemy, to już będzie niebezpieczne. Ja myślę, że on nie jest atletą.
Nie, on na pewno ma wingspan.
No ma wzrost wingspan.
Na pewno nieźle skacze.
No ma atletyzm.
Więc nie, Maciek, nie mówię, ale z kolei nie ma tego depnięcia, no.
Dobrze, ale ma rzut.
Weź co, ja na ten rzut tak patrzę i tak...
No ma rzut, mój drogi, on umie rzucać. Na własne oczy widziałem, jak on w crunch time rzucał. Brał odpowiedzialność za zespół w turnieju NCAA i rzucał.
Mi się nie podoba ten rzut. Mi się nie podoba ten rzut.
Boże, no dobrze, masz rację. Może faktycznie technicznie mógłby być ładniejszy. Czyli trudno jest stwierdzić, że Kevin Knox ma atletyzm, rzut i głowę. Jednak, bo ja już to założyłem przed rozpoczęciem rozmawiania o nim, teraz, w trakcie, na żywo, że on ma wszystko, ale nie ma wszystkiego, nie ma atletyzmu, atletyzmu nie możesz mu dać i rzutu też nie możesz mu dać. Głowa nie wiadomo, więc 0,3.
Nie, ale moim zdaniem on też, nie wiem jak patrzysz na niego, to on tak opuszcza głowę, jak pozłuje piłkę.
Nie, ja tak nie śledziłem go, ale to cieszę się, że ty już jesteś na tym etapie, kurczę, Boże, jestem w plecy. No,
wiesz, że on ma to pole widzenia ma w związku z tym za takie zaniżone.
A co myślisz o Graysonie Allenie? Czy Grayson Allen ma wszystko?
Na pewno nie ma głowy. No.
Dlaczego? Dlatego, że podhaczał ludzi?
Podhaczał!
Nie grasz z nami! Dobrze, 2-3, szukam. Aiton?
Ale wiesz, on jest dzisiaj Grayson Allen bardzo, że tak powiem, stracił. No jest, nie wiem, 40?
To ciekawe, ale on jest przymierzany do zespołów, które będą wybierać pod koniec pierwszej rundy draftu i jest przymierzany do zespołów, które będą wybierać nawet z 21 numerem. Ja nie wiem, czy on faktycznie tak spadnie, zobaczymy. Stracić może dlatego, że doznał jakiegoś urazu teraz 3 dni temu, natomiast te wszystkie jego wyniki na...
Wiesz co, ale to już może być gra. To może być gra na spadek, żeby być w lepszym zespole.
Powiedział jeden z koszykarzy, że podczas treningu doznał kontuzji, więc to było live. Chyba. Akurat to mówił jeden, który z nim trenował. Jaren Jackson chyba, czy ktoś. Ale wiesz co?
Jaren Jackson. Kolejny gracz, o którym chcę pogadać.
Jaren Jackson. Czy Jaren Jackson ma... Ja chciałem tylko powiedzieć... Nie, albo nie. Nieważne. Grayson Allen mógłby być na tej liście atletów. On jest nieprawdopodobnym atletą jak na białego człowieka. Jest absolutnie sensacyjnym atletą. I fajnie to wyszło w tych biegach, gdzie się mierzy agility, zwrotność, tak? Dobrze mówię? Gdzie się biega, nie wiem jak to wygląda, czy to jest koperta, czy co to jest, ale wyszła tam to właśnie ta jego zmiana kierunku szybka, którą miał w koledżu. Mi się bardzo imponowało to, jak on zmienia piłkę. Piłka go nie zatrzymywała.
Ale pokonał...
Fenomenalnym atletą jest. On jest jednym z najlepszych białych atletów, jakich widziałem. Pamiętasz, mieliśmy dyskusję taką na temat białych atletów, jacy dobrzy biali atleci są w NBA i mieliśmy problem, żeby znaleźć. I mieliśmy też problem, żeby znaleźć ich na pozycji rzucającego obrońcy. Ja mówiłem o jakiś... Kto był atletycznym centrem? Zeller, tak? Nie, który Zeller był taki atletyczny? Nie Cody, nie ten. Jeszcze tam był jakiś Mason Plumlee. O, takie nazwiska były wymieniane. Ale Grayson Allen jest cholera atletyczny. Jak, ojej, jak on przyjdzie, może być najbardziej białym atletycznym graczem w NBA od startu.
Czy pokona legendę Boba Sury?
Musiałbym wygrać. Wiesz co, on może wystartować w konkursie wsarów, chociaż ja nie widziałem rzeczy. No wiesz, Bob Sura wygrał z takim wsarem, co ja bym zrobił kiedyś. Mój drogi, ale mam Graysona Allena wśród sleeperów swoich. Mam trzy nazwiska. Ale Jaren Jackson, czy Jaren Jackson to jest osoba, która ma wszystkie trzy rzeczy?
No właśnie,
atletyzm,
tak,
rzut i głowę?
Ja wiem, jak patrzysz na to, to tak znowu, nim przejdziemy do tych do rozważań dotyczących tych wszystkich elementów, to jest chyba najbardziej kompletny duży gracz tego draftu. Bo on ma igrę w obronie i ma nie najgorszą grę w ataku, aczkolwiek nie podoba mi się ten jego rzut sprzed pierwszy.
No ten rzut jego jest nieładny. To nawet jest otwarcie mówią GM-owie, że jest nieładny.
Ten release jest bardzo wolny, pchasz do przodu i w sumie dosyć łatwo go zablokować. On nie jest w stanie rzucić przez ręce. Nie jest w stanie, on właściwie jest w stanie rzucać tylko z czystych pozycji.
To jest człowiek i jedyny z tych wszystkich wysokich graczy, których oglądałem. Ja mówię tak, mało oglądałem, ale to jest jedyny człowiek, który wyskoczył mi z ekranu, jeśli chodzi o wysokich graczy, Jaren Jackson.
Wiesz co mi się w nim bardzo podoba?
Nie wiem czym, musiałbym
podoba.
Dojrzeć, zobaczyć, ale...
Wiesz co mi się w nim bardzo podoba?
No.
Że on zarąbiaszczo biegnie do kontrataku.
Mhm. Ja lubię to, że jest długi.
On wyskakuje do przodu, wiesz, on nie ma tego, że musi zrobić zamach ciałem do tyłu, żeby nabrać prędkości. On pryska nieprawdopodobnie.
Twoi sleeperzy, mój drogi.
Co?
Jesteśmy w 32 minucie.
Trudno, ja wiem, ale trudno powiedzieć, że Jaren Jackson jest sleeperem, tak? On pewnie pójdzie, może nawet pójść w top 5 draftu.
Czy on może pójść z trójką do Atlanty? Atlanta się przymierza do niego.
No.
I w moku chyba nawet był na trzecim miejscu. Mnie to trochę dziwi, nie wiem, kurczę, nie wiem, zobaczymy. Halo, o, mamy przerwę. O. I jesteśmy z powrotem między rondem a palmą, znikający Maciej Kwiatkowski.
Zniknąłem dokładnie pod palmą.
8:09:01. Mój drogi, zniknąłeś pod pałem. Dobrze, gdzie byliśmy? Czy jeszcze... moje pytanie takie, które zadałem ci w SMS-ie. Czy Wendell Carter Jr. to jest sleeper, czy nie mam go rozpatrywać w tych kategoriach?
Nie, chyba nie. On musi być top 10. Będę zdziwiony.
W tych kategoriach. Czyli top 10 to już nie możesz być sleeperem. Jeśli nie, myślę, że on może zostać wybrany z 8-9 i być drugim najlepszym graczem tego draftu za 5 lat.
Okay.
To nie może, znaczy w tym sensie sleeper, tak myślę, że może, ale nie, ja po prostu lubię tego chłopaka.
To jest gość, który jakby będzie ponad oczekiwania, które są.
To jest gość, ja lubię ludzi, przepraszam, ja chyba bardziej, wiesz co, ja mam taki, nie wiem co to ze mną jest, ja się chyba na Charlotte Bobcats wychowałem, oni mieli okres, gdzie byli dobrą obroną i byli najgorszym atakiem. Ja lubię ludzi generalnie, którzy w pierwszym sezonie mogą nie rzucić 10 punktów. Niż tych, którzy mogą rzucić 20.
No, ale rozumiem, takie dziwne. W następnym sezonie rzucają 15.
Tak. 13, 12, tak. Którzy mogą robić dużo różnych rzeczy. Nie wiem, czy chciałbym ich wybierać z jedynką. W każdym razie Wendell Carter Jr. to jest ktoś, kogo lubię, ale nie mam go w gronie sleeperów na końcu. Ty masz jakieś nazwiska w gronie sleeperów dalej z tych ludzi, czy też chcesz odczekać z nimi i przejdziemy do nich w kolejnych odcinkach?
Nie, wiesz, no ja się zastanawiam nad tym Shaiem Gilgeousem.
Aleksandrem, on mi przypomina kogoś.
Ja nie wiem, czy on taki trochę nie jest Penny Hardaway, nie?
Nie, Penny Hardaway jest jednym z najbardziej atletycznych graczy. On nie jest atletyczny.
Ale też taki szczuplaczek. Też takie 6-6. Też gracz, który, wiesz, nieźle podaje, niezła wizja pola.
To dlaczego idzie poza pierwszą dziesiątką, jeśli miałby być? Dlaczego?
Głównie moim zdaniem jest problem tej jego ramy. No, czy on jest w stanie być na tyle... czy jest w stanie, wiesz, on waży chyba 180 funtów tylko. To na realia NBA to jest troszkę mało, no. I pytanie, czy jest wystarczająco silny, żeby grać po obu stronach parkietu. Nie wiem tego. Wiesz, w sezonie, który ma 82 gry.
Frank Ntilikina?
No, bo to taki Frank Ntilikina może być, ale może lepszy, bo wychowany w tamtej kulturze. Nie wiem, ja mam jakąś słabość do niego, jak na niego patrzę. No.
Ma coś na twarzy urokliwego chyba trochę, jeśli dobrze pamiętam. Kogoś mi przypomina, albo się myli mi z kimś. A Doncic?
Ma Doncic?
Atletyzm nie, rzut tak, głowa tak. 2-3.
Tak. Ayton? Nie wiem jak z motorem.
Czy Ayton ma wszystko? Dlatego ten motor jest w nawiasie, wiesz? Ten motor jest w nawiasie, bo motor to jest, kurczę, nie wiadomo. To jest to, o czym mówiłeś na początku, że to jest to, czego możemy nie wiedzieć. Chociaż z drugiej strony, jakbyśmy obejrzeli trening takiego człowieka, moglibyśmy zauważyć.
To akurat widać najbardziej, czy gość jest w meczu, czy ucieka.
Tak,
meczu.
Myślisz?
A czy się chowa?
Tak, to najbardziej widać? Ja nie wiem, ja mam z tym problem, powiem ci często, żeby zauważyć, który z tych ludzi...
Dla mnie, bo to jest najłatwiejsze do zobaczenia, bo oglądasz mecz i patrzysz na gościa, gdzie on jest, tak?
No dobrze, ale oglądasz mecz koledżu. Oglądasz mecz koledżu. I patrz, ile jest tutaj czynników, które mogą być... które mogą wprowadzać szum. Trener. Połowa z nich to idioci.
No to prawda.
Na pasku, wiesz, grubych konserwatystów. Którzy są sponsorami tych szkół, oni pojawiają się na bankietach, mają odczyty w ich firmach na temat pracujmy razem i dymajmy tych sportowców, żartuję. Dobrze, z trenerami przesadziłem też oczywiście, ale wielu z nich się nie zna na koszu. Przynajmniej nie na takim, na jakim my się znamy w NBA. To też jest inny sport. Czy będę się starał tak do końca? No niby się będę starał, ale wiesz, to są inne boisko. No. Boisko mniej... Nie wiem, jak to powiedzieć. To ja boję się powiedzieć, że wiesz, że on na pewno nie ma motoru, bo widziałem go w koledżu i nie miał motoru. No. Nie miał motoru, może matkę ma, która nigdy nie mogła mu kupić motoru, bo nie było ją stać na motor i chciałby zarabiać pieniądz i pójść teraz i mieć pieniądz z tego.
Nie, Maciek, wiesz, można żartować, ale też żartuję. Wydaje mi się, że takiej chęci gry i takiego, wiesz, nastawienia, takiego grania z zębem, tak jakby, wiesz, każdy twój mecz miał być ostatnim, tego też się nie nauczysz. Albo to masz,
tak, ale...
albo do tego się nawet trudno zmusić, no.
Musisz mieć, wiesz co, ja jednak widzę to, ten motor widzę jako baśń często. Czasem jest jakieś zdarzenie w życiu koszykarza na boisku czy poza boiskiem, które zaczyna opowiadać o nim historię. I potem do tej historii dostawiane są kolejne małe historyjki. I buduje się taki obraz człowieka, któremu może nie zależy. A może to nie jest prawda. Może nawet w trakcie pisania tego artykułu dopiero wtedy zaczęło mu właśnie zależeć, tylko że już nikt tego nie widzi i jest pewna narracja, która idzie i będzie, bo łatwo ludziom jest tak dostawiać pewne rzeczy. Więc...
Oczywiście najłatwiej jest tak, wiesz, jakoś tam szufladkować to wszystko. Ale wiesz co, no, nie wiem, dla mnie motor to jest taka miłość do gry, no.
No tak, no tak mówię, ale czy jesteś... ja nie jestem w stanie jej zauważyć, nie wiem, po 50 meczach jej nie widzę. W sensie nie, nie wiem, Maciek, czy ktoś to, jakbyś nie kocha gry.
Spotkać, to byś wiedział, czy gracz szuka piłki, czy gracz szuka gry, czy się wścieka, czy się...
Ale czy szukanie piłki to jest właśnie, widzisz to? Czy to jest motor? Bo że szuka
no
piłki.
Tak, dla mnie to jest, znaczy szuka gry, no nie odpuszcza gry, nie mówi, dobra chłopaki, to ja teraz trochę pobiegam tutaj z tyłu, a wy sobie poróbcie, że tak tam.
No ale widzisz, są gracze, którzy mają mniejsze umiejętności techniczne i może dobrze, żeby jak Clint Capela nie wykraczali poza swoją rolę. Wiesz, o co chodzi, więc może nie będę szukał piłki, bo nie muszę szukać piłki, bo ja mam tutaj inne zadania do wykonania. No nie wiem, dobrze, rozumiem, o czym mówisz. Ja powiem ci, że jeśli miałbym klasyfikować graczy, na przykład jeśli chodzi o motor od 1 do 5, to ja tego nie potrafię. Nie potrafiłbym po obejrzeniu ich w koledżu przez jeden sezon sklasyfikować ich z pełną dozą pewności, tak jak powiedziałeś, czy to jest policzalne, czy nie, i określić, dobra, motor 3 w skali od 1 do 5, dla ciebie 4, dla ciebie 5. Mam wrażenie, że są też te zewnętrzne czynniki, o których właśnie możemy nie wiedzieć. Trener, relacje z trenerem, rodzina, przyszłość, życie, no, nie wiem, klasówka z biologii, no. To taki mój kłopot, wiesz, nie mam, jest tak za dużo rzeczy, które mi szumi wokół. Łatwiej na pewno by było to zauważyć już w tym procesie, w procesie workoutów, gdy mielibyśmy tych graczy już przed sobą i oglądali ich tylko dla siebie i moglibyśmy zobaczyć, jak oni reagują na pewne zdarzenia na boisku, jak reagują, gdy im nie idzie, jak reagują, gdy im idzie, jak się tu zachowują, jak reagują z ludźmi podobnego formatu wokół siebie. Na przykład, co ja zawsze chciałbym móc oglądać, to chciałbym zebrać podobnych graczy podobnej klasy i zobaczyć, który z nich jest szefem, który z nich jest bossem, który z nich jest najlepszy, który z nich się najpewniej czuje. Takich graczy bym chciał. Tych, którzy się najpewniej czują w otoczeniu. Nie, żeby się zachowywać jak chłystki, wiesz, jak, co to nie ja, jak bossowie osiedlowej mafii, żeby nie byli bullerami, bullingami, ale tak jak w All-Star lubię patrzeć, który z tych graczy na końcu wyrasta ponad resztę. W ostatnich latach jest to nudne, bo wiadomo kto. Mój drogi, mam dwóch sleeperów jeszcze w drafcie, mogę powiedzieć, żebyś już wiedział. Żeby wszystko było na tacy, tu się nic nie zmieni w tym gronie. To jest grono zresztą, które jest już od dawna w gronie moich sleeperów. Pierwszym moim sleeperem jest Grayson Allen, jak już powiedziałem. Drugim moim sleeperem jest, i tu się zastanawiam, bo nie widziałem tak dużo Dante DiVincenzo, tej gwiazdy meczu ostatniego w NCAA. Światosław Michajluk, to jest mój sleeper. Po prostu.
Od czterech lat,
a mój głęboko od dwóch. Jeden z moich ulubionych graczy. I trzeci gracz to jest człowiek, o którym już mówiłem, który nie umie rzucać. I wszystko inne kocham. Tio Pinson z Północnej Karoliny. A on nawet może w drafcie nie pójść. Więc to jest trzech moich sleeperów.
Ale myślę, że angaż dostanie, wiesz? W sensie w lidze letniej na pewno zagra. Myślę, że będzie wiele zespołów, które się mogą po niego... Tak. Chwycić, no.
Mój drogi, byłem wczoraj w Dolinie Charlotte, mam zdjęcia, istnieje.
O, wiesz, co jest? No i co jest? Są te? Są jakieś...
Tak, są takie wielkie obrazy, portrety ludzi, którzy, mam nawet zdjęcia, chciałem ci wysłać zdjęcie, ludzi, którzy występowali w Dolinie Charlotte, następnie się upili i wskoczyli do stawu. Więc jest Carlos Santana, jest Bob Dylan.
Upił się i skoczył do stawu.
Jest taka cały szereg w takiej ulicy. Ci ludzie wskoczyli do stawu. Nie, no żartuję, tak wyglądają. ZZ Top, Roy Manzarek. Wiesz, kto to jest Roy Manzarek? Ja nie wiem, kto to jest Roy Manzarek, ale Roy Manzarek ma swój portret.
Czeska legenda rocka.
Tak, ale on ma najdalej od Boba Dylana. Bob Dylan cię wita przy wejściu. Potem jest ta druga postać. Przepraszam, bo zapomniałem, ale muszę sprawdzić kompletnie. Kto to jest, bo to wstyd, że ja nie pamiętam. Właśnie to sprawdzam, a mam zdjęcie. Potem jest trzeci, jest Carlos Santana, bo jest kolejność. Od prawej już mówię, poczekaj. Kto to za postać? A, Robert Plant z Led Zeppelin. Dobrze, on jest drugi. W każdym razie teoretycznie się...
To są zdjęcia, czy takie z tektury malunki, co to jest?
Wiesz co, to są jakieś takie zdjęcia duże, 2x3.
Ale na płycie paździerzowej naklejone?
Stoją na takich jakby... Jak takie billboardy te zdjęcia są.
Aha,
nie są
ale
wysokie.
To jest naród wita towarzysza Gomułkę w czasie bożynek noworocznych w Pile? 59 rok?
Coś takiego. Tak, tak. Brakuje tylko takich wieńców na tych...
Właśnie, ale kwiaty upięte, czy nie?
Nie, kwiaty dopiero będą upinane, jak coś się będzie wydarzać. Wiesz co, za samo miejsce się niczym nie wyróżnia pewnie, jak ktoś był na Mazurach, to jest jezioro z takim kompleksem, z dużym budynkiem, jakieś bla, 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 ale jedną interesującą rzeczą, która myślę, że się wyróżnia i nie mogłem zrobić zdjęcia, nie mogłem się dostać do środka. Miałem problem, żeby się dostać do środka. Negocjowałem, żeby się dostać do środka.
Powiedziałeś, że jesteś dziennikarzem?
Słucham?
Powiedziałeś, że jesteś dziennikarzem?
Nie będę mówił, co powiedziałem. Wszystko, co powiedziałem, było absolutnie żenujące. Przynajmniej teraz by zabrzmiało, wiesz, jakbym powiedział, co ja powiedziałem. Nie wyszedłem z takiego założenia, czego mi brakuje prawdopodobnie, żeby mówić, co to nie ja. Mam 4000 followersów na Twitterze. Musisz mnie wpuścić.
Nie, proszę pana, jestem dziennikarzem. Bardzo bym prosił, jeżeli mnie tu pana obsmaruje. No, to bardzo proste.
To był człowiek, który by 3 sekundy o Fortnite mówił. Poza tym nie był Polakiem, chyba, więc wiedziałem, że w tę stronę nie pójdziemy. Podobne rzeczy mówiłem, ale wiesz co, chciałem zrobić zdjęcie, zresztą zdjęcia są w internecie, ale chciałem takie ujęcie znaleźć, jak niesamowite jest to, że między takimi wielkimi aglomeracjami jak Gałęzinowo, który ma 80 mieszkańców, a Strzelinko, tam się z górki zjedzie, lasem przejedzie, wyjeżdża się Strzelinko, który ma, nie wiem, Strzelinko jest całkiem duże, ma 130 mieszkańców. Położony jest kompleks Dolina Charlotte, w którym grają wielcy i będą grali. King Crimson będzie grało teraz, jeszcze ktoś inny będzie grał, ale co jest tam takiego, przechodząc do brzegu wreszcie, to jest amfiteatr, który jest tam postawiony. Aha. Na 10 tysięcy miejsc, który jest totalnie z dupy umiejscowiony, jakbyś spojrzał na to z wielkiego oka u góry, albo Google Earthem do góry podniósł, gdybyś miał tak dokładnie to pokazane, wiesz, jak na takiej jakości super zdjęciowej, nie wiem, nie patrzyłem, jak to wygląda w Google Earth teraz, ale jakbyś zobaczył ten amfiteatr, byś się zaczął zastanawiać, co to jest. Co to za zielonoświątkowcy? Co to za sekta jest tam, kurwa? Co to przyjeżdża? Czy tam się pojawi ojciec R? Czy ktoś taki się pojawi? Bo to tak wygląda.
Ale Maciek, przypomnij mi historię tego. To jest chyba jakaś taka prywatna inicjatywa, prawda?
Chyba tak. No, nie wiem. Ja
też ludzie zakochani, wiesz.
Oni się tam wsławili trochę tym, zanim koncerty zaczęli organizować, że Magdę Gessler zaprosili, tam był beef z Magdą Gessler, mieli w programie, czy ten program nie został wyemitowany, czy coś takiego. Tam był problem, tam była jakaś sprawa sądowa. Poszli ostro z nią. Poczuli się. W każdym razie jest to niepsamowite. Ja się zacząłem zastanawiać, co myślą ci wszyscy, te wszystkie gwiazdy rocka, które przyjeżdżają nagle między aglomeracje takie jak Gałęzinowo i Strzelino. Jadą taką wąską drogą. Jeżdżają taką drogą, która nie była reperowana od 25 lat i ona jest taka wąziutka, wiesz, że się nie... Dwa samochody się ledwo miną i dojeżdżają, nagle skręcają w prawo i są w Dolinie Charlotte. I tu jest taki wielki amfiteatr. Dziwne. Nie jest jakieś, ten amfiteatr sam to nie jest jakaś nowoczesna budowla rodem nie wiem, no, nawet, wiesz, architektonicznie wyglądająca jak opera z Sydney. To raczej jest takie, jakbyś tutaj kilka deseczek przybijesz, tutaj mamy 10 tysięcy miejsc. No. Niesamowite jest to, że stoi coś takiego i chciałem znaleźć takie dobre ujęcie, żeby zrobić, nie mogłem niestety znaleźć dobrego ujęcia. Dobre ujęcie tego amfiteatru, żeby pokazać, jak to mniej więcej jest umiejscowione i dlaczego to dziwnie... I tu by się, wiesz co, tu by się przydało? Już kończąc, tu by się przydało to coś, co lata i sterujesz.
A, dronik
by się przydał, no. A na pewno w internecie ktoś to zrobi. Mój drogi, twoje pierwsze wrażenia po szczycie w Singapurze. Dziękuję. Widziałeś plotkę taką, którą Gary Payton puścił, że LeBrona Jamesa syn Bronny Jr., ten najstarszy, ten, który będzie grał w NBA razem z ojcem.
Tak.
Plotka, znaczy tak powiedział Gary Payton, że on idzie do high schoolu w Los Angeles? Że się przenosi?
Okej. Okay.
High school w Los Angeles, powiedział, jesteśmy high schoolem w Los Angeles, nic o tym nie wiemy, ale...
No to że już jest komentarz tego high schoolu, czy nie?
Tak. High school mówi, że nic o tym nie wie.
Aha. Co gra Gary Payton?
Jeszcze raz?
Co gra Gary Payton?
Na kogo gra Gary Payton, nie?
Tak.
Ciekawe. Ciekawe, że to wyszło. Ciekawe. Clippers czy Lakers?
Może Clippers, kurczę.
Clippers są zespołem, są doniesienia, jeśli chodzi o management Clippers. Wrócimy do draftu, obiecuję, mój drogi. Będziemy o drafcie rozmawiać każdego dnia, tak?
Dobrze, tak.
Wrócimy. Wrócimy jeszcze kilka rzeczy, żeby zahaczyć tutaj. W Clippers są zespołem, który chce te dwa piki zebrać i pójść wyżej w drafcie. Taki jest plan Clippers. Są doniesienia z Los Angeles przed tam 4-5 dni od dobrego dziennikarza. Oni mają gracza w pierwszej dziesiątce draftu i chcieliby zebrać dwa piki i pójść po niego. Bo mają ten 12 i 13. Nie wiadomo, kto to jest. No nie wiadomo, kto to jest. No przecież nie będzie wiadomo, kto to jest. No. Nie wiadomo.
Ale to myślisz, że to może być Doncic?
Ja myślę, że oni nie są tak szaleni, żeby myśleć, że z 12-13 zamienią na Doncicia. No, ja myślę, że Doncic poniżej czwartego numeru nie spadnie. Więc... Tak? Myślisz, że spadnie poniżej Memphis? Ja myślę, że nie spadnie poniżej
Memphis. Ja myślę, że może być 5-6 nawet.
Zakład? Nie.
Ja się założę, że będzie poniżej czwórki.
Dobrze, wiesz? Ale mamy... Poczekaj. Tak, dobrze. Doncic poniżej czwórki. I wczoraj mieliśmy zakład o logo na tydzień. Teraz jaki to był zakład wczoraj o logo na tydzień?
O Bambę.
Bamba? Ty powiedziałeś, że Bamba idzie z dwójką. Ja mówię, że ja biorę resztę stawki, dobra? O logo na tydzień. Wybieramy sobie logo, a to samo co robiliśmy. Mój drogi, Luka Doncic nie wycofał się z draftu 11 czerwca. O to chodzi. Tak jak wczoraj rozmawialiśmy, jeszcze tam jakiś jeden sportowiec z Francji czy z Bośni się nie wycofał.
Jenan Musa.
Jakiś inny. Ale Jenan Musa się chyba też nie wycofał. Tylko ja nadal nierozwiane są moje wątpliwości co do tego, czy możesz Doncicia wybrać, a on i tak nie będzie grał. To się nadal nie może tak wydarzyć, bo się może tak wydarzyć. No. Więc... To cały czas, mam wrażenie, nie zmienia tego, dopóki on nie powie, że będzie grał na pewno. A tego się możemy nawet nie po drafcie nie dowiedzieć, cholera jasna. Więc może dlatego będzie spadał, jak mówisz. Zobaczymy.
No,
Dwayne Casey w Detroit Pistons. 5 lat, 35 milionów dolarów. Identyczny kontrakt chyba, jaki Stan Van Gundy dostał 4 lata temu.
No to widzisz, mają ten sam... Tak już oszczędzają, że dają ten sam papier, tylko podpis zabiałkowali.
Twarz miasta. Dwayne Casey twarzą miasta Detroit.
Nie bardzo, to nie widzę tego, szczerze mówiąc, ale...
Dlaczego jest? Nie rozumiem tej krytyki, wiesz? Strasznie ludzie są bardzo negatywnie.
No bo dał ciała.
Ale mój Boże, ile mogę ci wymienić trenerów, którzy dali ciała przez ostatnie 8 lat? Brad Stevens.
Którzy dali ciała
i nie wygrali z LeBronem Jamesem. Brad Stevens. Tu mogę zacząć.
No dobrze, no to zawsze usprawiedliwienie. LeBron jest naprawdę najlepszym takim panaceum na wszystko.
No nic nowego, przegrał z LeBronem Jamesem, hej. I to nie on przegrał, tylko jego gracze przegrali.
No tak, on nie potrafił nic z tym zrobić.
No tak, ale LeBrona naprzeciw siebie. Brad Stevens też nie potrafił nic z tym zrobić.
No nie, ale Brad Stevens przynajmniej...
Ja co? Ładnie mówi? Jest biały? Mam wrażenie, że cały czas cierpi na tym to, że Dwayne Casey jest czarnoskóry. Ludziom jest trudniej kupić czarnoskórego trenera. Białym ludziom jest trudniej kupić czarnoskórego trenera. Czuję to podskórnie, że tak cały czas jeszcze jest. Nie wiem, od czego to zależy. Nie wiem, patrzą na Dwayna. Nie wiem. Ja powiem tak. Pistons powinni się cieszyć, że mają Dwayna Casey'a. Nie zasługują na tak dobrego trenera. Po tym, co zrobili. Nawet w samym procesie wyboru tego trenera i prezydenta, zachowując się jak... Skończę rant. 4 tygodnie czekali po zakończeniu sezonu, żeby zwolnić Stana Van Gundy'ego. 4 tygodnie! Jest 12 czerwiec i teraz posłuchaj mnie, poczekaj. Zaraz będziesz mógł powiedzieć. 12 czerwiec jest. 2 miesiące minęły od końca sezonu. Czerwca. 12 czerwca jest. 2 miesiące minęły od zakończenia sezonu. Co jest? Trenera wybierasz 2 miesiące później? I teraz druga rzecz. Kto jest prezydentem i generalnym menedżerem tego zespołu? Już Ed Stefański? To jest już tak klepnięte? To po co szukać teraz generalnego menedżera?
Po to, żeby móc wrócić do Eda Stefańskiego i powiedzieć, że nic nie znalazłem.
Ed wróci do Toma Gersby, słuchaj, no nic nie znalazłem. No. Najlepsze. Musisz mnie wziąć. Taka organizacja. Ja mówiłem od samego początku. Na początku mówiłem. Jeszcze sezon regularny trwał. Mieliśmy dyskusję, możemy się do niej wrócić, o stanie Van Gundy. I co mówiłem? Mówiłem, że jak tam, pamiętasz co mówiłem? Że jak ten Tom Goresz zostanie sam z tym wszystkim i wypieprzy management i wypieprzy trenera i nie będzie miał sztabu, nie będzie miał ludzi, to to będzie wszystko kwas. To będzie długo trwać i to będzie kwas i on się z tym nie pozbiera i on się nie ogarnie. I się nie ogarnął, jest 12 czerwca. Jeśli chcesz krytykować Dwayna Kaizera, to krytykuj.
Nie.
Się nie ogarnął. 12 czerwiec, jest 2 miesiące, wybierać i to jeszcze w złej kolejności. Najpierw wybierasz GM-a, potem wybierasz, dajesz GM-owi wybrać trenera. Oni tego nie zrobili. Na starcie GM, który zostanie GM-em Detroit Pistons, jest spalony. Nie będzie miał trenera, którego chciał. Ma za to Dwayna Kaizera na 5 lat. Jesteś GM-em, przychodzisz, dobra, jest trener, podpisaliśmy z nim kontrakt na 5 lat. Chcesz być GM-em tego zespołu? Ile będziesz miał tak naprawdę do powiedzenia?
Widzę, że straszne emocje wywołuje to Detroit.
Ed Stefański. Nie, ja podnoszę głos na potrzeby programu, mój drogi.
Aha.
Dokładnie, nie, robię tylko to. To jest absolutny show z mojej strony.
Ja wiem, ale ja się nie dałem porwać, w tym sensie, że uważam, że to jest bardzo dobry ruch w sumie z tej strony.
Powiedziałeś coś innego przed chwilą. Powiedziałeś, że Dwayne Casey nie jest dobrym ruchem. Powiedziałeś, że jest...
Nie. Słuchaj, na pewno jest lepszy niż Van Gundy.
A to nie jest zamienił stryjek siekierkę na siłek?
Ma szansę trochę tą grupą wstrząsnąć. No. Tam już było trochę, oni się trochę zasiedzieli wszyscy. No. Ma szansę na jakąś nową wizję, ma szansę na to, żeby, nie wiem, przekonać do siebie Blake'a Griffina, żeby zrobić coś z Jacksonem. Żeby zastanowić się, gdzie jest Andre Drummond. No.
Łydki mu nacierać? Jacksonowi, żeby zdrowy był? To nie było, jak oni byli zdrowi, to oni byli całkiem nieźli, a to były 4 mecze, jak byli wszyscy zdrowi, byli 3-1. Nie pamiętam, z kim grali. Mój problem do całej sytuacji, to jest mój problem do Detroit Pistons, przepraszam, nie do Dwayna Kaizera. Kolejny problem mój, tak? Pistons. To nie jest mój problem do Kaizera. Casey wygrał 58 meczów w zeszłym sezonie regularnym. Co rok wygrywał więcej, wygrywał 50 meczów z drużyną, którą myślę nie każdy trener byłby w stanie poprowadzić do 50 zwycięstw.
Bez przesady.
No sorry, DeMar DeRozan. To teraz
DeRozan,
raz jesteś memem, a raz nie jesteś. O to chodzi? Baka rzucił 6 punktów przez ostatnie 8 meczów tych playoffów. No nie wiem, przepraszam, 26. Rzucał 4 punkty na mecz przez ostatnie 8 meczów tych playoffów. 6 meczów przez 4 ostatnie mecze z Cleveland. Kompletnie nie istniał ten człowiek. Ibaka jest done. To jest jeden z najgorszych kontraktów Masai Ujiri. Jak tam szukanie trenera Masai Ujiri? Kto będzie tą wielką gwiazdą? Dalej, jadę ten wschód, mój drogi. Jest 12 czerwca. Dwayne Casey jest trenerem Detroit Pistons bez swojego ofensywnego koordynatora Nicka Nurse'a z Toronto, który zrobił dużo pracy nad atakiem. Pracował z nim od 2013 roku. Bez Rexa Kalamiana, swojego drugiego głównego asystenta, który nie wiadomo, czy nie zostanie właśnie w Toronto, jeśli Nick Nurse dostanie pracę. A nawet jeśli dostanie pracę Tore Messina, to nie wiadomo, czy nie zostanie w Toronto, albo czy nie pójdzie do Oklahomy, bo on w Oklahomie też trenował. Czy pójdzie? Kto będzie w sztabie Dwayna Casey? Jest 12 czerwca. Takie rzeczy się szybciej załatwia. Może szybciej udałoby się zbudować sztab z ludzi. Teraz asystenci są zbierani. Kto będzie pracował z Dwaynem Casey? Janusz Jojko?
Ja chcę powiedzieć tak, bo nie wiemy, co się do końca dzieje w Detroit. Dlaczego to tak trwa? Być może są różnego rodzaju, wiesz, wojny gabinetowe, no, które, wiesz, wzajemne blokowanie się, wzajemne no, dobrze, że jest już ten Casey. Nie wiem, no, Maciek, znaczy to nie zawsze jest tak, że następnego dnia masz odpowiedź na wszystko, no, po tym, jak zwolniłeś trenera i głównego menadżera.
Tak, widzę, nie zawsze tak jest.
Nie, ja powiem tak, bo to znaczy... To,
ty miałeś odpowiedź, przepraszam, ale mój drogi, ty miałeś odpowiedź już w grudniu, że Stan Van Gundy wyjazd.
No tak mówiłem, ale...
No więc dlaczego nie podjęli tej decyzji szybciej?
Może nie szybciej, ale w każdym razie tak, żeby mieć od razu... Tak jakby ta sytuacja zwolnienia Van Gundy'ego na koniec dnia ich trochę zaskoczyła.
Co to jest za różnica, czy zwolnisz Van Gundy'ego 15 maja, czy zwolnisz 15 kwietnia? Masz cały sezon, żeby patrzeć na to, co się dzieje z twoim klubem, rozmawiać z nim. to nie mogłeś już wiedzieć, że chcesz go zwolnić 15 kwietnia, albo dobrze, 18-20, tylko miesiąc czekasz, opóźniasz cały proces? To jest mój problem. Przepraszam, to jest twój klub. Tom, Goresz, to jest twój klub, siedzisz w tym klubie, rozmawiasz, to jest twoja hala, rozmawiasz z nimi, możesz przeprowadzać tą ewaluację na bieżąco. Nagrywać podcast każdego dnia sam do siebie w telefonie, nagrywać sobie, co ja dzisiaj myślę, co ja dzisiaj jadłem. Luke Kennard, kocham.
Ja wiem, ale może jest tak, że oni już rozmawiali o pieniądzach i o rozwodzie, że to trwało po prostu.
Mhm. Dobrze. Czy dobrze, czy niedobrze? Ja myślę,
Dobrze, chyba dobrze, ale bez szału. No.
Tak, ja myślę, to samo. Na końcu się zgadzam z tobą, bo ja myślę, że Pistons nie zasłużyli na takiego trenera jak Dwayne Casey. W tym, jak przeprowadzili ten proces, a na końcu trener jest jak Detroit. No. Jeśli zawodnicy będą zdrowi, to może zrobią playoffy w przyszłym sezonie. Polska, Litwa?
No my żegnamy dzisiaj kadrę, żegnamy
18?
Kwiatami, żegnamy dobrym słowem, mówimy zdravstvujte.
Moje pytanie do ciebie, w jakim mieście gramy?
Warszawy, no.
Ale w jakim mieście gramy na mundialu? Jak jest mundial po rosyjsku?
Mundial.
Tak?
Mundial. Nie, gramy w Kazaniu gramy.
Skąd wywodzi się słowo mundial? Mundial?
Od czego? Od Księżyca.
No też tak myślałem. Połącz się z Księżycem.
Połącz się.
A tak naprawdę? Od Księżyca? Mundial.
Nie, no, mundial to myślę, że to świat.
Mondiale. Świat. Mondo, tak? Monde, mondio, mondiale. Dobrze. Czyli to włoskie jest, tak? Coś takiego? Włoskie?
Tak.
El mondo?
El mondo.
To hiszpańskie. Dobrze, ale tam gdzieś.
Czekaj.
Dobrze, to sprawdzamy. To mamy już zrobione. Tutaj to jest odhaczone. Dobrze. Dobrze, dobrze. Sprawdzasz tam coś jeszcze teraz?
No patrzę, jaka jest etymologia słowa mundial.
Oglądam Sopranos. Jestem już po 5 odcinkach. Klasyczny serial, w którym no już muszę iść spać, nie? Jeszcze jeden odcinek. Niesamowite. I te odcinki trwają po 50 ileś minut, nie po 40, więc...
To jest hiszpańskie słowo. Hiszpańskie, jednak, hiszpańskie słowo mundial. Czekaj, to bardzo ciekawe.
To ciekawe, bo Hiszpanie nic nie osiągnęli w nic. Czy wygrali? Wygrali jakieś mistrzostwo świata? Hiszpanie, dobra, wygrali.
Ono pochodzi od... Ono pojawiło się w latach... w 1970 roku w czasie mundialu w Meksyku. Z oficjalnej nazwy tej imprezy, czyli... El Campeonato Mundial de Futbol. Wyabstrahowano jeden członek, przymiotnik mundial. Zaczęto używać go jako jednorazowego, rzeczownikowego odpowiednika konstrukcji mistrzostwa świata piłce nożnej.
Dziękujemy, Jerzy, za przypomnienie.
El Campeonato Mundial de Futbol. Ale widzisz, zaczęto również używać... Na przykład w atletyce też było. El Campeonato Mundial de Atletismo. I zrobiono z tego mundial. Albo na przykład El Campeonato Mundial de Motociclisto. Motocyklowy mistrzostwa świata. Albo Comineza El Campeonato Mundial de Esquí Nordico. Początek mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym.
Się czuję jak w trzecim sezonie Narcos cały czas. Kontynuuj.
Coś
są
takiego.
Jeszcze przykłady?
Czy czeka nas mundial we fryzjerstwie? Mundial w wytwornym krawiectwie i mundial specjalistów od wykwintnej kuchni.
Jeszcze raz. Co to za zdania teraz mi przeczytałeś? Czy one istnieją?
Nie, to jest poszerzanie kręgu znaczeniowego słowa mundial. Mundial we fryzjerstwie.
Mundial we fryzjerstwie, naprawdę?
No myślę, że są tego typu zawody organizowane w salonach.
Pojebany program. Czasem. To jest czasem pojebany program. Dobrze, mój drogi. To co, to na dziś już chyba wszystko. Wracamy do draftu, do LeBrona Jamesa. Dzisiaj mniej LeBrona Jamesa, więcej draftu. To się tak będzie pewnie samo tak będziemy, organicznie tak będzie wypływać z nas. I...
Będziemy się tak tulić.
Mhm. No dobrze, mój drogi. To co? To słyszymy się.
Czekamy na atletycznych piłkarzy i 74 komentarze.
Tak.
Pokłócą, pobiją, nazwą się różnymi inwektywami, ale na końcu, proszę Państwa, wygra Mundial.
Edson Arantes do Nascimento. Dobrze, mój drogi, tak, na końcu wygra piłka, futbol nas łączy. Dobrze. Coś jeszcze miałem? Nie, nic już nie miałem. Coś miałem jeszcze, przepraszam. Zawsze jak myślę, że coś jeszcze miałem, to myślę, jestem w trakcie wybierania top 10 najpiękniejszych kobiet w historii ludzkości.
O!
Ale moim zdaniem osobistym.
No i czekaj. Podasz top 3?
Tak, to będzie tak. To będzie babka Krysia, mama i zespoiluje Lady Diana Frances Mountbatten Windsor. Dobrze powiedziałem? Źle.
Dobrze.
Kompletnym akcentem źle powiedziałem, ale Lady D będzie w top 10. I gdy ja wybieram kobiety, to nie wybieram ich obrazków.
To zawsze pytam, czy ty jesteś z tych Mountbattenów.
Tak, i dokładnie, że ty jesteś ser i żebyś mi przez 30 sekund powiedziała o Fortnite. Albo o Baldur's Gate. Nie wybieram obrazków. Wiesz, będę wybierał tutaj to, jaką kobietą jesteś ty. I też będą punkty. Za atletyzm, za głowę i za motor. Naprawdę. Więc punktuję je tutaj i na razie jest problem ze znalezieniem 10. Tak czułem, że to będzie ten problem. Więc gdy ranking będzie się posuwał dalej, to wtedy myślę, że pojawi się na antenie. I poszukamy jakichś tutaj niewiast, które były seksowne, nie tylko z wyglądu, ale też...
I z intelektu.
Z intelektu, tak. Miały sexy mind. Mój drogi, dobrze. Trzymaj się i miłego dnia. Dziękujemy za wysłuchanie. To był wasz ulubiony podcast za paywallem historii ludzkości. Pa, pa!
Cześć!